Dzień dobry, moi drodzy, witamy wszystkich wspierających, wspierające patronów, patronki oraz...
Patroniątka.
Dokładnie tak. Już prawie się udaje to wypowiedzieć bez jakiegoś tutaj problemu. Moi drodzy, przepraszam za anturaż i za to, że szumi, ale jest tu tak zimno, że ledwo dociągnęliśmy do końca ogólnego, głównego odcinka Pop Science, więc ja się musiałem ubrać i włączyć na grzewnicę musieliśmy, bo inaczej byśmy tu zamarzli jak na planecie Hot, która jest zimną planetą, mimo że nazywa się Hot.
No tak, ale nie wspomniałeś, że dzisiaj nadajemy z
Hot.
Szczytu Czomolungmy.
Tak,
brawo!
Właśnie.
Ludzie,
tak. Ekran powinien odjechać. No,
tak. I tutaj, tak.
Na szczycie Czomolungmy powiedzmy.
Tak.
Także, moi drodzy, głównie
kolega
odcinek...
Yeti, kolega Yeti. Dzisiaj.
Słuchajcie, moi drodzy, w każdym razie tylko takie duże przyciski, bo Yeti ma łapę wielką. W każdym razie główny odcinek jest... No właśnie, niby o skali Kardaszewa, ale też tak tylko to był taki, można no to... powiedzieć, pretekst do porozmawiania w ogóle o rozwoju cywilizacji, o tym, czego potrzeba, jak klasyfikować w ogóle te cywilizacje. No i ta skala Kardaszewa jest taką skalą, która jest najbardziej rozpropagowana, jeszcze mi nie odmarzł, aparat mowy w przestrzeni publicznej, natomiast nie jest jedyną. I można te cywilizacje kosmiczne i też naszą, jakby nie patrzeć, przyporządkowywać do innej skali. I o takiej skali właśnie dzisiaj byśmy chwilę porozmawiali.
Tak, tak, dlatego że ta skala Kardaszewa, ona się pojawiła, jak mówimy, w 1964 roku i w miarę szybko przeniknęła do świadomości, bo wtedy też na początku lat 60. te pierwsze projekty poszukiwania cywilizacji pozaziemskich na falach radiowych, czyli te projekty SETI, zaczęły być realizowane. Dosyć dużo się o tej skali mówi, ma ona jakby swoją krytykę, ale stała się też podwaliną pod troszeczkę inny sposób spoglądania na ten problem. Mm-hmm. Problem jakiejś tam w kategoryzacji w rozwoju cywilizacji. Oczywiście to wszystko jest uogólnianie. My o tym mówimy bardzo dużo, że no w ramach jednej planety może być kilka cywilizacji, one mogą być na zupełnie różnym poziomie rozwoju, bo często jest tak w fantastyce, że na Księżycu tym Endor, tak, są siły imperialne, które to imperium jest na poziomie cywilizacyjnym trzecim w Gwiezdnych Wojnach, a te miśki są na poziomie tam, nie wiem, 0-1, tak, czy 0-2, ledwie mają dzidy i ogniska palą. I łokowie, tak?
Tak.
Z tego. Także u nas też tak jest. Są plemiona gdzieś tam daleko w Afryce, czy w innych rejonach świata, które żyją tak samo jak żyły przed setkami lat i są miasta czy jakieś miejsca, gdzie poziom cywilizacyjny jest niemalże taki, jaki obserwujemy znowu w Gwiezdnych Wojnach. Ja gdzieś jak się widzi panoramy Hongkongu czy innych wielkich metropolii, to wyglądają jak takie megalopolis niemalże, mm-hmm. tak, które jest tym kursantowym jakby znakiem rozpoznawczym. No i to jest jedno. Natomiast drugą sprawą jest to, że próbowano wprowadzić inne skale. Ja tutaj znalazłem taką skalę Barrowa. Astronom...
Skala Barrowa.
Barrowa, tak, skala Barrowa.
Ile w danej cywilizacji produkuje się i konsumuje alkoholu w ciągu roku?
Bardzo dobra skala. I to jest kolejna... Ja mówiłem tu w odcinku głównym o skali opartej na rozwoju tych technologii IT, ich wykorzystania i tych wielkich skokach, tak, IT, które mogłyby jakby to skalowanie wprowadzić. Natomiast tutaj konsumpcja alkoholu to jest...
Jest to jakaś skala zawsze, tak? Skala Barrowa.
Ale to by była taka skala, że cywilizacja tak coraz więcej, potem coraz mniej, coraz więcej, to
tak,
by kolejne...
To taki upadek taki.
Tak, upadek, no to jest... University w Sussex to jest miejsce, gdzie pracował John D. Barrow. I on postawił hipotezę taką, że poza tymi typami, tymi głównymi, są cywilizacje typu też czwartego, piątego, nawet szóstego, tak? Mm-hmm. I on tutaj mówi o nie o tym, jaka jest ta energetyczna zdolność, bo tu też w odcinku głównym my też w paru miejscach pokazujemy, że niekoniecznie ta energia, tak, mm-hmm. i te nasze zdolności do wytwarzania energii mogą iść w parze z innymi elementami, które powinny charakteryzować jakby cywilizację na odpowiednim poziomie. Tutaj on mówi o tym, że jakby i proponuje taką skalę troszeczkę antykardaszewską, która może być taką odwrotną klasyfikacją związaną z tym, jak, w jakiej skali i czym jesteśmy w stanie manipulować. I tutaj on wprowadza typy. Typy 1 minus. Jesteśmy zdolni do manipulowania obiektami na swoją własną skalę. Czyli budujemy jakieś budynki, wydobywamy, rozłączymy ciała stałe. No, to jest taka cywilizacja, można powiedzieć, na poziomie, nie wiem, średniowiecznym, tak, mm-hmm. czy wcześniejszym, gdzie wydobywamy kamienie z kamieniołomów, jesteśmy w stanie je ociosać i zbudować katedrę.
Ale to już i epoka brązu, myślę, że się tak. nawet w takie plasuje tutaj ramy.
Ale on jakby idzie trochę dalej. Cywilizacja... Czy też tak nie wiem, czy do końca ja to jestem w stanie tak, wiesz, dobrze, czy może nie to, że rozumiem, tylko czy jestem w stanie to zaakceptować, tę jego klasyfikację barową. Typ drugi minus, zdolny do manipulowania genami i jest w stanie zmieniać organizmy żywe, dokonywać to, o czym mówiliśmy w jakimś tam odcinku wcześniejszym, dokonywać przeszczepów, dokonywać jakichś przemian takich w organizmach, manipulowanie kodem genetycznym, ale nie na poziomie molekularnym oczywiście, tylko na poziomie doboru, czyli na poziomie takim eugenicznym.
No ale wiesz, to się wpasowuje też na przykład rolnictwo. Tak, które swego czasu przecież mocno wykorzystywało właśnie takie naturalne mieszanie genów poprzez jakieś właśnie łączenie ze sobą różnych organizmów.
Tak, czym innym jak nie mieszaniem tych cech, tak, czyli mieszaniem genów jest tworzenie nowych odmian tulipanów, tudzież róż.
Tak. Bo to było bardzo dziwne, jak tak nagle przeskoczyliśmy od wykonania pięknego brązowego napierśnika dla Parysa do terapii genowych.
Nie, tutaj chodzi o to, że wiesz, że nie, to nie są takie terapie, gdzie my manipulujemy genami na poziomie molekularnym, dlatego że ten poziom molekularny jest dopiero w typie kolejnym. Typ trzeci minus jest zdolny do manipulowania cząsteczkami, wiązaniami molekularnymi. Czyli my tak naprawdę jesteśmy już na tym poziomie, bo my potrafimy rozbijać łańcuchy DNA, przykładać nowe do nich. Potrafimy, oczywiście nie tak, że bierzemy nożyczki i przecinamy, stosujemy nożyczki enzymatyczne, które są w stanie...
No CRISPR-Cas9, to są właśnie takie nożyczki, to już właściwie jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie różnego rodzaju rzeczy wmontowywać i wymontowywać.
I jesteśmy na tym poziomie, ja bym powiedział, że jesteśmy na tym poziomie albo może w tej skali, tego masteringu mikrowymiarowego Barrowa, nawet na poziomie może czwartym minus.
Tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz, bo zobacz, jakby on wziął bardzo ciekawą rzecz, czyli to manipulowanie na przykład właśnie DNA na poziomie takim, że jesteśmy w stanie używać nożyczek enzymatycznych, tylko to jeszcze nie daje nam technologii, nie?
Tak.
No bo zobacz, znaczy inaczej, technologię daje, ale nie daje nam jeszcze pożytku, być może aż takiego, jak nam by się od razu tutaj widział w takiej skali, no bo co z tego, że my potrafimy to sobie w obrębie komórki czy jakiegoś tam łańcucha pojedynczego te zmiany zastosować, jak cały czas trudno nam jest te zmiany wprowadzić naraz do wszystkich komórek, więc jakby zysk dla ciebie jako organizmu nie zawsze jest, nie? My się dopiero uczymy tak naprawdę robić to na skalę odpowiednią, więc też to jeszcze powinno uwzględniać moim zdaniem skalę, na jaką jesteśmy w stanie wykorzystywać daną technologię, a tego chyba nie robi, z tego co rozumiem.
Tutaj nie, na czwartym poziomie mówi o zdolności do manipulowania pojedynczymi atomami, tworzenia na poziomie atomowym struktur nanotechnologicznych. Mhm. Zobacz, my tak naprawdę jesteśmy w stanie pojedynczymi atomami manipulować, no bo jesteśmy w stanie, i to już dawno temu byliśmy w stanie zrobić napis IBM z pojedynczych atomów, albo stworzyć chłopca z piłką, mhm. film poklatkowy, gdzie przekładając pojedyncze atomy, tam zdaje się atomy węgla, tak, na tym, na podłożu silikonowym.
Coś chyba cięższego, wiesz?
Albo no coś takiego, ale byliśmy w stanie to, czy to były całe molekuły, bo ja już teraz...
Nie, atomy, tylko że to były tak. dosyć duże atomy. To także, w ogóle bardzo prymitywna metoda, można powiedzieć, była, bo to było no, magnetyczne prawie, że tak, manipulowanie tak. tym...
Tak, tak. No to oczywiście siła, elektryczność i magnetyzm pozwalały nam na przesuwanie. Tak jak dzisiaj, no, my można powiedzieć, że manipulujemy elektronami, bo wystarczy, że przyłożymy do kabla z jednej strony plus, z drugiej minus i elektrony będą płynąć, no tak. ale to nie jest...
No nie jest.
Natomiast... Wzięcie elektronów w szczypce i przeniesienie go.
Ja myślę, że jemu tu bardziej chodzi o nanomaszyny, które tak, mogłyby tak. przekopywać dosłownie przysłowiowym szpadlem się przez różne atomy i tworzyć dokładnie, jakieś nowe substancje.
Dokładnie.
Bardziej niż to, że jesteśmy w stanie, wiesz, w taki siermiężny, prymitywny sposób sobie napis ułożyć z atomów.
Kiedyś
nie?
mi się śniło, że mi kosmici wstrzyknęli takie nanidy, które jakby... I jednocześnie taki komputer, którym ja mogłem się porozumiewać, czerpać z galaktycznej encyklopedii i manipulować też swoim organizmem, i stałem się taki wszechmocny i napisałem cykl artykułów do Nature o grawitacji.
I odrzucono, bo nie zrozumieli.
Nie wiem, czy, wiesz co, nie wiem, czy odrzucono, natomiast ja to wykorzystałem w sposób taki, że bardzo napisałem dobrze. Artykuły. To nie?
Bardzo dobrze.
A to tak. później mówię, a mogłem wykorzystać to w taki sposób, że sobie tam, nie wiem, poprawiłem jakość, nie wiem, owłosienia, czy zęby, czy coś.
No właśnie.
Czy inne nie? organy wydłużyłem, albo poszerzyłem.
A ty dla dobra ludzkości to zmarnowałeś.
Dla dobra ludzkości, tak. Tak.
Niedobrze. To pokaż płytę, bo masz jakąś dodatkową płytę w nagrodę dla ludzkości.
To pokaż płytę. Myślałem, że poprosisz mnie o pokazanie czegoś innego. W zasadzie w głównym odcinku te główne płyty. Tak. Ja tylko tak pomyślałem, że cywilizacje na bardzo wysokim poziomie, i o tym mówimy w odcinku pierwszym, też manipulują czasem. Czyli
no tak,
czas przestaje
zdarza.
Mieć znaczenie. Zobacz, no to by było... że kręcimy ten odcinek, ale on będzie dostępny zawsze i wszędzie, w każdym momencie, nawet w przeszłości. Czyli to, że to robimy teraz, to on już jest. Od zawsze,
zawsze i wszędzie odcinek dostępny będzie.
Tak, zawsze i wszędzie. Tak, uh-huh. Bez wiz i dewiz.
Dokładnie.
dlatego pomyślałem o płycie Zeit Tangerimów, bo jest to płyta absolutnie zacna, aczkolwiek tak, wy jesteście wybrani, tak, bo ten odcinek trafia tylko do wąskiej grupy osób związanych z astrofazą i z naszym programem, więc wy już jesteście na tyle rozwinięci, że możecie Zeit słuchać.
Tak, Zeit.
Bo gdyby ktoś nieprzygotowany włożył tę płytę na talerz, czy też w postaci tam innej ją sobie włączył, to oszaleje. Oszaleje.
Będzie jak w paszczy szaleństwa.
Tak, w paszczy szaleństwa. A jeżeli macie ochotę na muzykę poważną, to poważnie mówimy też w odcinku głównym, i tutaj taka kontrowersja, czy to jest poziom tego Artura C. Clarka, czy Odyseja Kosmiczna i cywilizacja, która stworzyła te postumenty, mhm. czy jest na poziomie trzecim, czy może na poziomie jakimś piątym, jakimś takim uniwersalnym, nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że film Odyseja Kosmiczna 2001 jest naprawdę filmem znakomitym. Schowałem się za płytę.
Klasycznie.
Tak, i ta muzyka poważna, która tutaj się pojawia jako ścieżka dźwiękowa, jest naprawdę dosyć no, udana, tak, dosyć udana. Musica della banda original de film.
Patrzę tak sobie
akurat wyznaczone.
Że tak mniej więcej po 200 parędziesiąt stron mają.
Tak,
te...
to są krótkie, bo tutaj te... w jednym
zawsze
tomie...
Zawsze mi się wydawało, że grubsze były
nie,
te
nie,
księgi.
One są krótkie, one nie są rozwinięte. Polecam też waszej uwadze, jeżeli już tę książkę znowu tutaj trzymamy w rękach, bo dostępne są, moi drodzy, super produkcje audiobooki, takie aktorskie. Naprawdę genialnie zrealizowane, bardzo fajnie zrobione. Także ja dużo teraz jeżdżę samochodem i słucham audiobooków, także do was tylko powiem, no bo tu głównie fantastykę jakąś przywołujemy, ale jest rewelacyjnie zrobiony cykl Kena Folletta, Filary Ziemi i kolejne jakby części, bo Filary Ziemi to tylko jedna z trzech części historii Kingsbridge. Oczywiście można je czytać czy słuchać niezależnie, ale wszystkie są wokół klasztoru i katedry w Kingsbridge, w takim hipotetycznym mieście angielskim.
Posłuchaj, a ponieważ w całej galaktyce nie znaleźli nic cenniejszego od rozumów, wspierali go wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Stali się siewcami na gwiezdnych polach. Pielęgnowali uprawy i niekiedy zbierali plon. Czasem zaś beznamiętnie wyrywali chwasty.
Tak.
Arthur C. Clarke.
Tak.
Epilog Odysei Kosmicznej 2010. Nie. Polecamy.
Wyrywali chwasty. Wiesz co, to ja ci ten... jedno zdanie, skoro już cytujemy, to w tej książce Siergieja Sniegowa tutaj,
nie mów, że znajdziesz.
Co, że znajdę?
No, strona tam 168, wiersz od tego do tego.
Uspokój się, Pawle. Żadne z praw natury nie zostało pogwałcone. Po prostu otrzymaliśmy znak, dodam od obcych, że zamknęliśmy jeszcze jedną pętlę, że przebyliśmy drogę od znajomości poprzez niechęć, walkę, wzajemne zainteresowanie, aż do przyjaźni.
O, proszę bardzo.
Ostatnie zdanie tego cyklu, dlatego łatwo było je znaleźć.
Leszek mógłby zagrać halabardzistę, nie? Taki temp głosu. Słuchaj, no dobra, lećmy, bo to jeszcze nie ostatni punkt był, nie?
Oczywiście, no bo było manipulowanie pojedynczymi atomami. Tutaj też, skoro możemy manipulować pojedynczymi atomami, to możemy na poziomie atomowym tworzyć złożone formy sztucznego życia. Mm-hmm. Zaprojektowane od początku do końca, tak?
Jesteśmy trochę na początku tego, wiesz. Miałem rozmowę teraz z doktorem Januszem Pętkowskim i oni robią ciekawe eksperymenty. Otóż w kwasie, też będę o tym szerzej mówił w odcinku o obcym, bo też taki odcinek będziemy mieli, udało im się stworzyć pewne struktury, które są tożsame ze strukturami, które potem wykorzystują właśnie organizmy żywe, takimi jak błony komórkowe czy coś w tym stylu. No i one się faktycznie samorzutnie gdzieś tam im tworzą, kiedy odpowiednie warunki stworzą do tego oczywiście w takim środowisku. Ale co ciekawe, jest to środowisko kompletnie kwasowe. To jest kwas siarkowy, a nie woda. A jednak. I okazuje się, że nawet w tym kwasie siarkowym one się dużo skuteczniej tworzą niż w wodzie, nie? Więc to jest dosyć ciekawa ciekawostka.
Błony komórkowe, mi się to, kurczę...
To nie są jeszcze błony komórkowe, ale dziwne... powiedzmy, że to są takie prekursory, nie?
Znaczy zaśmiałem się, bo takie skojarzenie trochę odległe, ale ja też jestem w stanie wytwarzać coś takiego, gotuję mleko, a potem czekam i na wierzchu się robi coś.
Kożuch. No ale on, tak, tylko że on nie przypomina, wiesz.
Nie, no oczywiście.
Błony komórkowe mechanicznie. Natomiast, więc widzisz, to znowu jak w skali Kardaszewa, to co mówiliśmy, że pewne elementy gdzieś tam i znaki się pojawiają wcześniej i tak naprawdę na niższym poziomie już możesz ich oczekiwać. Więc jest to spektrum i ponownie nie da się skwantyzować rozwoju. Da się po prostu skwantyzować rozwoju.
No i jesteśmy tak. I teraz zobacz, bo my schodzimy coraz głębiej jakby w strukturze, poznanej strukturze naszej materii i przechodzimy do tego poziomu już szóstego, minus, tak? On to tak nazywa, typ szósty minus, gdzie manipulujemy kwarkami, leptonami, tymi najbardziej elementarnymi obiektami, co do których no póki co wierzymy, tak, że one są tymi fundamentalnymi cegiełkami. Czyli możemy tworzyć by nowe nukleony, nowe cząstki, mniej, bardziej trwałe. A takim zwieńczeniem jakby tej skali, skali przypomnę stworzonej przez Johna Barrowa, jest typ omega.
Minus.
Minus. Czyli manipulujemy już tym, co jest najniżej, czyli samą strukturą czasoprzestrzeni. Mm-hmm. Tym, co jest jakby na poziomie tak zwanych parametrów Plancka. Mm-hmm. Czyli jesteśmy tam w stanie jakkolwiek...
Rozsupłać wszechświat.
Jakkolwiek ta czasoprzestrzeń wygląda, to jesteśmy w stanie tam się jakby dostać naszą technologią. Jak miałaby wyglądać ta technologia, nie wiem.
To się pokrywa trochę z tym, którym tam, czwartym, czy piątym, czy szóstym typem skali Kardaszewa.
Tak,
bo,
to się pokrywa, tylko
inaczej.
Bo oni, inaczej.
Żeby stworzyć, że tak powiem, nowy wszechświat, tak?
No to muszą.
Muszą mieć możliwość manipulowania tymi brzegowymi wartościami, takimi jak właśnie stałe, nie wiem, fizyczne. Mhm. Jak wiesz, no wszystkie te parametry, które tak naprawdę każą materii powstawać, zachowywać się tak, jak się zachowuje i z których wynikają wszystkie nadrzędne, tak przynajmniej nam się wydaje, że wynikają wszystkie nadrzędne prawa, nie?
No tutaj też są niejaki Zoltan Galanti sugeruje rozważania w innej jakby skali, w której my jesteśmy w stanie przeciwdziałać kataklizmom. Mhm. Czyli tutaj jesteśmy, tak, no, cywilizacja typu pierwszego, czy jesteśmy w stanie przetrwać jakieś lokalne katastrofy, takie jak, nie wiem, powodzie, trzęsienia ziemi, tak?
Wybuchy wulkanów.
Cywilizacja drugiego stopnia to już są skale na poziomie takim globalnym, tak? Czyli super wulkany, jakieś globalne zmiany klimatu, takie, które
uderzenia,
mogłyby...
asteroidy, tak, dużej.
Cywilizacje takie, które są w stanie przetrwać zderzenia z innych gwiazd tam, czy jakieś wybuchy supernowych pobliskie.
Oj.
No to jest takie... czy wręcz zderzenia galaktyk, tak, z kwazarów i tak dalej. No to jest, wiesz, to jest już jakaś
No. Jeżeli byśmy mieli teraz połączenie się galaktyk, to trwa bardzo długo. Przecież w większości przypadków nic się nie stanie Układowi Słonecznemu, nawet jak gdzieś wyrzuci, tak, gdzieś na rubieże, to ma zaznaczenie.
No ale
żadne.
W tym momencie, zobacz, już to jakby...
To byśmy byli na tym...
Nie, bo to jest tylko skala, ale tak naprawdę wokół tej skali jest wszystko, co ją otacza. No bo skoro na skali mamy możliwość jakby przeciwdziałania zderzeniom galaktyk, to oznacza, że to jest dla nas w jakiś sposób nieprzyjemne, bo jesteśmy cywilizacją galaktyczną. Aha. Czyli no, w skali Kardaszewa jesteśmy tam na poziomie trzecim, czy coś w tym stylu. Więc zobacz, to się pokrywa, tylko my bierzemy jakby inne medium, jakby inną wielkość, tak, mhm, która może być tutaj wykorzystana. Czyli no, on tak naprawdę nie wprowadza nic nowego, poza tym, że nie mówi o energii, bo żeby przeciwdziałać zderzeniom, nie wiem, gwiazd, czy jakimś tam kataklizmom, ochronić się przed supernową, to musimy być na poziomie takim, żeby albo uciec dostatecznie daleko, albo tą supernową, nie wiem, w jakiś tam sposób odgrodzić, zneutralizować to.
Wiesz co, wszystkie te skale przypominają mi to, że jako cywilizacja generalnie i tak dalej, jako życie, to jesteśmy jak takie uporczywe pismo na tablicy, które ktoś chce zetrzeć, a ono tak nie chce. Pamiętasz, jak kredę czasami mogę ścierać, a ono tam gdzieś tam dało, więc to mi to przypomina właśnie.
Jakbym miał powiedzieć cokolwiek o tym przyszłym naszym rozwoju, to mam przekonanie takie wewnętrzne, graniczące z pewnością, że my do drugiego typu nie dojdziemy. Może ten pierwszy typ osiągniemy, ale jeśli nie zajdzie jakaś zmiana jakościowa w naszej mentalności i w naszym sposobie jakby mm-hmm. traktowania świata, innych ludzi. Mówię od strony naszej, tej cywilizacji takiej, tej zachodniej, jak mm-hmm. to się ładnie mówi. To my się pogryziemy, tak? I wyginiemy.
Ja ponownie, że tak powiem, się nie zgodzę, bo będę optymistą w tym wszystkim, bo może, wiesz, mm-hmm. pamiętaj o tym, że cywilizacje upadały, ale jednakowoż ten wózek pchamy od mileniów tak naprawdę do przodu, no nie? I jakoś tam specjalnie czkawek do tyłu mocnych nie było. Mm-hmm. Więc jak nie my, to ktoś inny, nie? W sensie mówię tu o cywilizacji tak zwanej zachodniej, nie? Więc wiesz, myślę, że ktoś tam, kogo nazwalibyśmy pochodną postczłowiekiem.
Postczłowiekiem.
Dajcie znać, bo nie wiem, czy to wyjdzie przed świętami, czy po świętami, czy byliście postludźmi, czy nie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to w głównym odcinku będziemy wyjaśniać.
Tak.
To wiesz, to ktoś tam, ci postludzie, że tak powiem, jacyś będą, a czy to będzie, wiesz, ale... z tego kierunku, czy z tamtego, no możemy powiedzieć, że teoretycznie Rzym upadł, nie?
Ale
jesteśmy tu.
Nie, to no Rzym upadł, no ta cywilizacja jakby, tylko że ona nie skończyła się, bo na tym, no jakby upadło imperium, mm-hmm. ale nie cywilizacja. Problem jest taki, że wraz z rozwojem technologii my dostajemy coraz bardziej niszczycielskie i coraz bardziej jakby zdolne do wielkoskalowego niszczenia narzędzia.
A z drugiej strony system jest coraz bardziej skomplikowany i ciężko z tego, mam wrażenie, użyć. No bo jednak to nie jest tak, że dostaliśmy to wczoraj, nie? Mm-hmm. I nadal jakby
Może nic będziemy się nie wydarzyło. Może będziemy się, no wiesz, to nasze wczoraj, jeśli chodzi chociażby o technologie atomowe, mm-hmm. to nasze wczoraj to jest, słuchaj, raptem 80 lat temu. To są no może z haczykiem, ale pierwsza bomba to jest 80 lat temu.
No właśnie, i wciąż jakby dzisiaj świat jest dużo bardziej skomplikowany, tak? Dużo więcej zależności jest pomiędzy różnymi podmiotami, nie?
Dużo łatwiej jest w tym systemie znaleźć, bo jeżeli coś jest bardzo skomplikowane, to łatwiej jest, uszkadzając jakiś tam element poprzez mhm. efekt domina, doprowadzić do... Zobacz, te wszystkie napięcia, były już takie momenty, kiedy świat był na skraju zagrożenia. Myślę, że
pytanie, czy był. Natomiast wiesz co, powiem ci, że...
No, tak się mówi, no, nie? Że w
wiesz,
momencie,
to
kiedy...
to też pamiętaj, że to nie jest domino, nie? Bo to tak łatwo sobie gdzieś tam wyobrazić, że to są takie klosuszki, wystarczy jeden pchnąć, ale nie. To domino przypomina bardziej takie domino, że jedna noga idzie w tę stronę, druga idzie w tamtą, jedna się kończy tu, druga jest połączona z 6, czwarta z 20, tamta w ogóle nie połączona, tutaj za chwilę mamy dziurę pomiędzy i tak naprawdę, wiesz, to nie działa tak prosto, jakby się mogło wydać, że wiesz, wystarczy puknąć jedno i wszystko się zawali, nie? Gdzieś zawsze jest ten moment, gdzie to przestaje się walić, no nie? I coś za tym zostaje, więc dlatego powiedziałem, że może niekoniecznie my jako my, tak jakby przedłużenie tego, co jest teraz, bo no nic nie trwa wiecznie, wiesz, układy się zmieniają, siły się jakieś zmieniają, imperia się zmieniają i tak dalej, ale jakoś tak, nie wiem, tak, to jest mój gut feeling, Leszku, nie? W sensie, wiesz, ale po prostu
ludzie,
przeczucie.
Ludzie trwają, tak?
No jakoś myślę, że jesteśmy jako te karaluchy.
Tak, no to no, generalnie tak, tylko że znowu to, wiesz, my istniejemy stosunkowo krótko, tak, jako ludzie.
No ale pytanie, jak długo nam zajmie, żeby do tego drugiego dojść, nie? No, o to, bo to wiesz, przyspiesza,
no
nie?
To jest inna sprawa, bo o tym też nie powiedzieliśmy dość dokładnie i no, nie było czasu, natomiast typ pierwszy tutaj według tego, co Michio Kaku napisał, i tam też są takie przypuszczenia Carla Sagana były, że od teraz, od 100 do 200 lat, tak?
A Kaku nie mówił już do końca stulecia?
Którego?
No naszego.
Naszego, ale on to jeszcze...
Może mówił w poprzednim.
W poprzednim i mówił od 100 do 200 lat.
Okej,
okay, no
w ten sposób.
Czyli do końca... 2000 do 2100 roku to jest taki najwcześniejszy moment, mm-hmm. kiedy ten pierwszy etap. Przyszłość umysłu, hiperprzestrzeń, tak. fajne. Tam kilka tych książek było.
Teraz mam wrażenie, że już Michio Kaku jest w hiperprzestrzeni. Jak ostatnio słucham, także coś no,
już ma chyba wywalone na to, już tak. Jest emerytem, więc...
Proszę bardzo.
Ach.
Podpisał się.
Po japońsku.
Ale on jest Amerykaninem przecież, nie?
Tak, tak, ale...
Japońskiego pochodzenia, ale Amerykaninem.
Tak jest.
No dobra, więc dalej.
Typ drugi, 2 do 5 tysięcy lat.
Długo, to jakieś takie z fusów.
Typ trzeci, nawet 1 000 000 lat. No ale no to z fus, no kaciu...
Z drugiej strony, no wiesz, jakby pewna bezwładność rozwoju jest, nie? Nawet no. Jakbyś szybko zdobywał technologię, to żeby... nie wiem, wybudować odpowiednią liczbę przyczółków i tak dalej, no to może, trochę to trwa, nie?
Wiesz, może tutaj chodzi też o jakby przejście tego okresu, w którym nowe technologie częściowo zdegradują też nasz świat i musimy niejako, to jest tak, mamy skokowo, powiedzmy, dostajemy technologię, ale ona doprowadza do tego, że też czasami możemy się cofnąć, nie wiem, gdybyśmy tej broni atomowej cały czas mamy arsenał nuklearny i kto wie, może za chwilę cofniemy się trochę w rozwoju, żeby znowu się wspinać.
No to może więc, to też brać
pod uwagę. To też może być brane pod uwagę. Że
a
to...
wiesz, co by się przydało nam? Dan Simmons, nie wiem, czy to wymyślił, podchwycił skądś, ale w każdym razie u niego to przeczytałem, czyli te grobowce temporalne. I tam faktycznie, wiesz, entropia inaczej działała.
Tak.
Tam miałeś coś takiego i teraz jeżeli byś stworzył sobie poza czasem i przestrzenią, nie? Miejsce, gdzie jest fabryka, to ty tutaj w tym miejscu mógłbyś natychmiast mieć budowlę.
Ach,
bo
no
one
to...
by się budowały przez ten czas, kiedy jest to potrzebne to
czyli
tam,
ten.
A ty byś uzyskiwał dostęp do tego obiektu
no
już
to by
tu
było
teraz,
wspaniałe,
nie?
Taki cylinder Van Troffa.
No.
Tylko, że ja bym się trochę jednak bał używać takiego cylindra Van Troffa, tudzież takiego grobowca czasowego. Czyli no to jest coś w rodzaju, nie wiem, można się równie dobrze zahibernować, czyli wchodzimy do jakiegoś miejsca, gdzie na zewnątrz czas zapyla,
no tak,
a dla nas zwalnia. Bo bałbym się, że będzie sytuacja taka, jak w jednym z odcinków, to się nazywało Evil Dead, Armia Ciemności, gdzie tam człowiek poprzez tam manipulacje tymi tam złymi księgami trafia do czasów średniowiecznych i potem zostaje odesłany znowu do naszych czasów, gdzie w jakiejś tam jaskini zasypia, po czym wychodzi, a ten świat jest taki już zniszczony, taki postapokaliptyczny i on mówi, ja zaspałem. Ja właśnie bałbym się, że zaśpię.
Ale dlatego ja nie chcę używać cylindra Van Troffa, żeby to wokół ciebie gdzieś tam czas pędził, a ty tylko wychodzisz na gotowe. Tylko mówię, że tworzysz, jeżeli umiesz manipulować, a gdzieś tam w tych skalach były takie
tak.
Punkty gdzieś uwzględnione. Jesteś w stanie tak manipulować, wiesz, czasoprzestrzenią, czasem i przestrzenią de facto, że tworząc sobie coś, nie wiem, jak w Interstellar, tak? Tam była jakaś cywilizacja, która poruszała się w dodatkowym przynajmniej jednym wymiarze. Byłbyś w stanie poza tym czasem, no bo wtedy jakby zupełnie inaczej traktujesz ten wymiar, tworzyć coś, co no, jeżeli potrzebuje roku z naszego ziemskiego spojrzenia i perspektywy na wybudowanie, to tyle by tam to gdzieś trwało, ale z naszej perspektywy to skrócenie byłoby takie, że dosłownie jak z drukarki wychodziłoby ci to od
no
razu,
tak,
nie?
Tak, no to,
no,
to
oczywiście, to jest totalna fantazja, to tak, ale jak, przyszło tak, mi do głowy
tak,
słuchając
jak animacja,
o tym.
Animacja taka poklatkowa, byś oglądał świat, tak
dosłownie.
Jak oglądał bohater wehikułu czasu, gdy włączał ten wehikuł i stopniowo tam wszystko, ten śnieg topniał, tak, zielone liście, to słońce biegało w taki sposób, że to wręcz już było niezauważalne, tak?
Czyli odwrotny cylinder Van Troffa, nakładasz go, w nim się bardzo szybko coś pojawia, znaczy w nim trwa to tyle, ile ma trwać, tak. Ale z naszego perspektywy zewnętrznego
no.
świata to masz
nie,
to
no
od
to,
razu,
to by była fajna maszynka, to
dokładnie.
By była fajna, no to wiesz, no wehikuł czasu, tak? No, tylko... no jakby nie patrzeć. Taki
punktowy,
gdzie moglibyśmy uruchamiać jakieś procesy, po czym czekać, aż one...
I tak u nas by miesiąc drogę naprawiali. I tak.
No, bo by mówili, on i tak siedzi w tym, to...
Dokładnie. Nie,
na jedno tam.
Spokojnie, jakby spokojnie, nie pali się, jakby zdążymy.
Tak jest, dokładnie, dokładnie. No i co, no skala, te różne skale tak związane, czy to właśnie z tą manipulacją coraz na coraz mniejszych dystansach, coraz mniejszymi elementami, czy też te zdolności do obrony przed niebezpieczeństwami, to tak naprawdę jest, wychodzi na to, że to jest wszystko jedno i to samo i to, co zrobił o właśnie pan
Kardaszew.
Kardaszew w 1964 roku, to całkiem sympatycznie namieszało, dało bardzo taki pozytywny, fajny impuls tak do rozważań. No, nie pchnęło to cywilizacji do przodu, ale pokazało, w którą stronę możemy pójść, i te różne klony właśnie tej skali Kardaszewa jakby pokazują nam te różne drogi.
Ale może zainspirowało jakichś twórców science fiction i mamy dzisiaj na przykład bardzo fajne filmy, książki i tak dalej, które inaczej mogłyby nie powstać.
Absolutnie,
więc
tak.
To też trzeba brać pod uwagę, a jakby jeść nie woła, niech leży i czeka, jak to się
tak
mówi.
Tak jest. No będziemy, no jesteśmy 0,72 i myślę, że będziemy tą jedynką. Ja nie dociągnę, ale może ty jesteś młodszy.
Młodszy, nie aż tyle.
Ale to by było dobre ten licznik Kardaszewa. To jest fajny gadżet, żeby zrobić taki, gdzie jest 0,72 i jeszcze ze 20 miejsc po przecinku i one na tym ostatnim się tak przewijają i ustawić oprogramowanie takiego licznika w taki sposób, żeby za 100 lat te 0,72 zmieniło się w jedynkę.
Można to zrobić.
To jest, myślę, że
nawet gdzieś w wirtualnej wersji możesz znaleźć coś takiego online.
Może coś takiego jest, ale ja może studentom jakby zlecę jako pracę inżynierską.
Dobre.
Na bazie zwykłego Arduino i prostego wyświetlacza można by coś
i
takiego
takie
zrobić.
Są, wiesz co, takie są, widziałem lampy jakby z wyświetlaczem w środku. Ja nie wiem do końca, jak to działa, czy to jest LED-owe chyba, czy coś
nie,
takiego.
Nie, to są poszczególne stany, które poszczególne świetlówki uruchamiają wewnątrz lampy.
Może, ale to wygląda mi bardziej na LED-owe, tylko takie wygląda jak stare z tego typu lampy.
No kiedyś takie
no
były.
No tak,
nie?
Ale
kiedyś.
W każdym razie takie lampy, żeby tak. To było ładne, takie wiesz, no. Takie trochę steampunkowe wręcz bym powiedział i jak takie zrobią, to wtedy zaliczą.
A, no to by było...
I przywieziesz, pokażemy.
To by było fajne. No, rzeczywiście, to jest niezłe i niezły gadżet i wtedy takie coś sobie postawić na biurku, codziennie się budzisz, na jakim poziomie jesteśmy? Aha.
Ładnie, lepiej niż wczoraj.
Lepiej niż wczoraj.
Słuchajcie, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za wasze wsparcie, za to, że z nami jesteście. My wam tutaj, że tak powiem, zapraszamy was w nasze skromne progi do kolejnego odcinka Pop Science Extra i do tego oczywiście głównego, o którym wspominaliśmy.
Tak.
No i cóż, wesołych świąt, jeśli jeszcze przed świętami to wyjdzie, bo nie wiem, w sumie to już Dorian tu piecze trzyma.
Szczęśliwego nowego roku,
dokładnie,
na pewno.
To na pewno, szczęśliwego nowego roku na pewno. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia i cześć.